Gdy Otto stanął u progu posiadłości, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Drzwi otworzyła mu gospodyni, ubrana tylko w pończochy i lekki, jedwabny szlafrok. Pachniała ciężkimi, duszącymi perfumami. Zaprowadziła go do sypialni, gdzie trzymała starą i pokrytą kurzem maszynę marki Singer. Nie była używana od dawna, a kobieta najwyraźniej wcale nie miała zamiaru jej naprawiać. Chodziło jej o coś innego. Walburga, znana wszystkim jako Dolly, przyszła na świat w 1880 roku. Jej rodzice pochodzili z Niemiec, ale tuż przed narodzinami córki, albo zaraz po nim, wyjechali do Ameryki. Osiedlili się w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie rozpoczęli nowe, niekoniecznie łatwe życie wśród imigranckiej społeczności. Z tego właśnie względu Dolly, gdy tylko urosła trochę ponad stół, podobnie jak wiele innych dzieci w jej wieku, musiała dorosnąć i pomóc rodzinie jakoś związać koniec z końcem. O pracę nie było zresztą specjalnie trudno. W Milwaukee był pewien człowiek, który zatrudniał imigrantów. Sam pochodził z Niemiec, dlatego bardzo chętnie widział w swoim zakładzie pracowników z ojczystego kraju. Prowadził świetnie prosperującą fabrykę tekstyliów, specjalizującą się w produkcji fartuchów kuchennych. A że dobrze mu się wiodło, czuł się w niejakim obowiązku pomagać tym, którym tego szczęścia nieco w życiu zabrakło. Dolly trafiła do fabryki Freda, gdy miała jakieś 12 lat. Pracowała sumiennie, dokładnie. Była ładna, powszechnie lubiana, charyzmatyczna i czarująca. Nic więc dziwnego, że gdy już podrosła, zwracała na siebie uwagę mężczyzn. Sam właściciel fabryki nie mógł oderwać od niej oczu i wkrótce także on stanął w kolejce po jej serce. Dziewczyna imponowała mu swoją dojrzałością, pracowitością, niezwykłą urodą i umiejętnością rozwiązywania konfliktów, bo choć wcale nie musiała tego robić, często łagodziła spory między pracownikami a Fredem, który nie cieszył się w fabryce zbytnią popularnością, a pracownicy trochę się go bali. Lubił chodzić między stanowiskami pracy, krzyczeć, krytykować i żądać, by pracowali szybciej i szybciej. Fred i Dolly pobrali się, gdy dziewczyna skończyła 20 lat. On miał być kilka lat starszy, mógł mieć więc nie więcej niż 20 kilka lat. Swoją drogą ciekawe, że osiągnął już tak wielki sukces w tak młodym wieku. Para wkrótce doczekała się syna Raymonda, który niestety w wieku niespełna 10 lat zmarł. Było to dla nich bardzo ciężkie przeżycie. Jako żona zamożnego przedsiębiorcy, Dolly nie musiała już dłużej pracować. Fabrykę zamieniła więc na dom, bo choć stać ich było na służbę, zdecydowała się jej nie posiadać. Całymi dniami prała, sprzątała, gotowała i szyła na maszynie. Okrutnie się jednak tym wszystkim nudziła. Co prawda wciąż prawie codziennie odwiedzała fabrykę, gdzie pełniła rolę mediatora w łagodzeniu konfliktów, ale to nie było już to samo. Czuła się samotna i bardzo szybko dostrzegła, że jej kobiece potrzeby nie są właściwie zaspokajane. A trzeba zauważyć, że była osobą bardzo temperamentną. Mąż nie interesował się nią tak, jakby tego chciała. Dużo pracował, czasem nawet w nocy. A po pracy lub gdy miał wolne, zamiast zająć się ukochaną, spotykał się z kolegami i pił. Dolly przyjmowała to zachowanie bez słowa. Jednak w głębi serca wcale nie miała zamiaru godzić się na takie traktowanie. Wciąż była młoda, pełna życia, żądna emocji. Nie chciała spędzać dni w samotności. Po okolicy zaczęły wtedy krążyć plotki. Mówiono, że Dolly w czasie nieobecności męża sprowadza do domu mężczyzn i było w tym wiele prawdy. Dolly miała 33 lata, gdy jesienią 1913 roku zepsuła jej się maszyna do szycia. Poprosiła o pomoc Freda, a ten z troskliwością godną dobrego męża obiecał, że nazajutrz przyśle do domu specjalistę. Traf chciał, że wybrał młodego, zaledwie 17-letniego majstra imieniem Otto. Chłopak był drobny, miał blond włosy i niebieskie oczy. Dolly już wcześniej widywała go w fabryce. Spodobał jej się. Gdy Otto stanął u progu posiadłości, nie mógł wierzyć własnym oczom. Drzwi otworzyła mu gospodyni, ubrana tylko w pończochy i lekki, jedwabny szlafrok. Pachniała ciężkimi, duszącymi perfumami. Zaprowadziła go do sypialni, gdzie trzymała starą i pokrytą kurzem maszynę marki Singer. Nie była używana od dawna, a kobieta najwyraźniej wcale nie miała zamiaru jej naprawiać. Chodziło jej o coś innego. Tego dnia Dolly uwiodła Otta. Od tego czasu spotykali się już regularnie. Najpierw w jego pokoju w pensjonacie pracowniczym i hotelach, ale później także w jej domu pod nieobecność Freda. Chłopak pokochał kobietę całym sercem. Obdarzył uczuciem takim, jakim syn darzy matkę. Nie miał rodziny, a Dolly dawała mu jej namiastkę. Dawała troskę, zainteresowanie i wypełniała pustkę w jego duszy. Była całym jego światem. Był gotowy zrobić dla niej wszystko. Zachowanie Dolly było dość zuchwałe. Nie przejmowała się tym, że ktoś patrzy, gdy kochaś niemal codziennie przychodził do jej domu. Sąsiedzi zaczęli coś podejrzewać, a z każdym kolejnym spotkaniem było coraz niebezpieczniej. Jeden z nich powiedział nawet o tajemniczym młodzieńcu Fredowi. Zaniepokojony mąż od razu zażądał wyjaśnień. Dolly przekonała go, że chłopak, o którym mówią w okolicy, to tylko natrętny sprzedawca książek i że już więcej go do domu nie wpuści. I rzeczywiście tak się stało. Kochanek przestał pojawiać się w okolicy, mieszkańcy przestali gadać, a Dolly odzyskała dobre imię. Wróciła do codziennego życia, zajęła się obowiązkami i nikt już więcej nie widział, by odwiedzali ją jacyś obcy mężczyźni. Wszystko było tak, jak być powinno. Przez lata nic szczególnego się w życiu małżonków nie działo. No może poza jednym małym szczegółem. Fred zaczął miewać problemy ze zdrowiem. Podejrzewał nawet u siebie chorobę psychiczną. Od kilku lat tajemniczo ginęły mu cygara. Dręczyły go omamy słuchowe. Wydawało mu się, że słyszy skrzypienie, chrząkanie i jakieś inne dziwne odgłosy dochodzące ze strychu. Na początku myślał, że może to tylko dzikie zwierzęta, które postanowiły na górze zamieszkać, że to po prostu silny wiatr. Ale zawsze gdy pytał Dolly o to, czy i ona coś słyszy, mówiła, że mu się zdaje, bo w domu panuje absolutna cisza. Poza tym, czasem kiedy budził się w nocy, odnosił wrażenie, że za drzwiami sypialni widzi jakieś cienie. Raz zobaczył nawet w oknie strychu jakąś postać. Dolly dobrowolnie poszła wtedy na górę to sprawdzić. Po powrocie stwierdziła, że powinien iść do lekarza, bo przez picie jest z nim coraz gorzej i widzi rzeczy, których tak naprawdę nie ma. I Dolly powtarzała to non-stop. Mówiła, że kiedy wypije, nieświadomie wyjada ze spiżarni zapasy. Drogie pieczenie, kiełbasy i sery. A potem głupio twierdzi, że jakimś cudem znikają. Fred był przerażony, bo mógł przysiąc, że nawet ich nie tknął. Był człowiekiem twardo stąpającym po ziemi i zasadniczo nie wierzył w duchy. Jednak w takich okolicznościach nie mógł na 100% wykluczyć, że coś nadnaturalnego zagnieździło się w ich domu. By to ostatecznie sprawdzić, w 1918 roku postanowił zmienić mieszkanie. Żona początkowo była trochę niechętna. Marudziła, że Milwaukee jest jej bliskie, że tu ma rodzinę, przyjaciół. Ale wkrótce się zgodziła. Miała tylko jeden warunek. Chciała, by posiadłość miała strych. Fred nie miał powodów, by odmówić żonie. Chciał się z tego nawiedzonego domu jak najszybciej wyprowadzić, niezależnie od wszystkiego. Niespecjalnie go zresztą interesowało, dlaczego Dolly chciała ten strych mieć. Może była to jej fanaberia, może uznała to za modne, a może chciała sobie zrobić w nim składzik na drogie futra, tak jak tu w Milwaukee. Niejednokrotnie mówiła mu przecież, gdy pytał o kłódkę na drzwiach do poddasza, że zamyka je tam w obawie przed złodziejami. Dlatego nigdy też tam nie wchodził. Fred w niedługim czasie otworzył w Los Angeles drugą fabrykę i zgodnie z poleceniem żony zakupił piękny dom ze strychem. Było to nie lada wyzwanie, bo w mieście poddasza nie były zbyt popularne. Przeprowadzili się do niego zaraz potem. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że tajemnicze odgłosy i cienie nie opuściły Freda. Podążyły za nim. Mężczyzna zaczął wtedy popadać w szaleństwo. Nie wiedział już, co jest prawdą, a co kłamstwem. Co jawą, a co snem. Nie wierzył w swoje zmysły. Z tego powodu coraz więcej pił. Czuł bezsilność, był wiecznie poirytowany i kłócił się z żoną o wszystko. Przeprowadzka zamiast polepszyć ich relacje, tylko je pogorszyła. 22 sierpnia 1922 roku. Los Angeles. Tego dnia samopoczucie Freda było wyjątkowo złe. Zapijanie smutków nie przynosiło mu już ulgi. Sen nie odganiał złych myśli. Wieczorem udał się z Dolly na kolację do pobliskiej restauracji, ale w jej trakcie znowu doszło między nimi do kłótni. Nie przestawali na siebie krzyczeć, a gdy już dotarli do domu, awantura przekształciła się w bijatykę. O co poszło? Właściwie nie wiadomo. Może o picie. Zniknięcie kolejnego cygara. Niewykluczone, że Dolly znowu wmawiała Fredowi coś, co rzekomo zrobił, gdy był pod wpływem. Kobieta w trakcie tych całych przepychanek potknęła się o dywan i upadła, wydając z siebie głośny jęk. Mieszkanie wypełnił wtedy nagle dźwięk kroków. Odgłos przypominający ten, gdy ktoś zrywa się właśnie do biegu i mocno uderza piętami o podłogę. Hałas dochodził ze strychu i był podobny do tego, który towarzyszył Fredowi od dawna. Był tylko trochę głośniejszy. Pan domu spojrzał w kierunku schodów. Jakież było jego zdziwienie, gdy zamiast ducha zobaczył żywego mężczyznę, który na dodatek w rękach trzymał dwa pistolety. Znał go, rozpoznał. Widział go nawet raz w swoim własnym domu, gdy w nocy zajadał się jego cielęciną. Wziął go wtedy za złodzieja i wygnał, ciesząc się jednocześnie, że znikające jedzenie nie było tylko chorym wymysłem. Nie zdążył już jednak nic powiedzieć. Mężczyzna do niego podbiegł. W szarpaninie padł strzał. Człowiekiem z jawą, który przybiegł na pomoc Dolly, był Otto, dawny pracownik jej męża, majster, który przyszedł naprawić maszynę do szycia. Ten sam, który przed laty rozpoczął z nią romans. Od 9 lat mieszkał na poddaszu w domu swojej kochanki. Najpierw w Milwaukee, a później w Los Angeles. Przyjechał do miasta na kilka dni przed właścicielami, gdy robotników już nie było, a dom stał pusty. Lata temu Dolly przekonała go, by zamieszkali razem. Chciała, by zwolnił się z pracy i zerwał z dawnym życiem. Co nie było znowu takie trudne, bo był sierotą i nie miał rodziny. Zgodził się na zamknięcie w imię miłości. Rozumiał, że ukochana nie może się rozwieść, bo zostanie bez grosza. Strych, na którym mieszkał, był urządzony bardzo skromnie. Stało tam łóżko, nocnik, lampa oliwna, małe biurko i krzesło, a także szafka, którą Dolly co tydzień troskliwie zapełniała książkami z biblioteki. Otto pochłaniał je jak szalony. Najbardziej interesowały go te przygodowe, opowiadające o morzu i rozbitkach. Czytał, a w nocy pisał, bo od dawna marzył o tym, by zostać pisarzem. Dolly, by mu pomóc, pokryjomu dawała do publikacji jego dziwne, mroczne opowieści, które tworzył pod pseudonimem, a on w zamian spełniał jej zachcianki. Pocieszał i wspierał. A gdy Fred był w pracy, sprzątał, zmywał naczynia, polerował buty, odświeżał ubrania, obierał warzywa na obiad, wymieniał pościel i ścielił łóżka w całym domu. Kobieta nie miała nic przeciwko, nie myślała o przyszłości. Nie zastanawiała się nad tym, że ktoś ich zdemaskuje, zajrzy na strych. Czuła się pewnie, bo pomieszczenie było zamknięte na kłódkę, a klucz Doli zawsze trzymała przy sobie. Bywały momenty grozy, bo Fred kilka razy miał pomysł, by do niego zajrzeć, ale zawsze udawało jej się jakoś go od tego odwieść. Przez niemal 10 lat kochankowie trzymali swój związek w sekrecie, a Doli nie sądziła, że kiedykolwiek dojdzie do konfrontacji, i to na dodatek tak tragicznej w skutkach. Mając tylko jedną drogę wyjścia, Otto i Doli upozorowali włamanie. Zabrali Fredowi wysadzany diamentami zegarek, narobili bałaganu, a na sam koniec mężczyzna zamknął Doli w szafie w sypialni na klucz. Ledwie zdążył wrócić z powrotem na górę, gdy kobieta zaczęła wzywać pomocy. Sąsiedzi usłyszeli wołanie i czym prędzej wezwali policję. Wszyscy uwierzyli w wersję Doli. W końcu nie mogła skrzywdzić męża, a następnie zamknąć się w szafie od zewnątrz. Musiał to zrobić ktoś inny. Było jednak coś, co nie dawało policjantom spokoju. Zachodzili w głowę, dlaczego włamywacz wziął tylko zegarek. W kieszeni Freda był przecież wypchany pieniędzmi portfel, a w mieszkaniu znajdowało się wiele cennych przedmiotów. Poza zegarkiem nie zniknęło jednak nic. Zastanawiające było również to, że Doli powiedziała śledczym, że nigdy w życiu o nic nie pokłóciła się z mężem. Co trochę mijało się z prawdą, bo sąsiedzi mieli na ten temat inne zdanie. Było to jednak za mało, by ją podejrzewać. Jako nieszczęśliwa wdowa Doli odziedziczyła pokaźny majątek i szybko zakupiła nową, nieco mniejszą posiadłość w okolicy. Z ładnym poddaszem, rzecz jasna. Wróciła do towarzyskiego życia, a nawet znalazła sobie drugiego pocieszyciela. Biznesmena o imieniu Roy. Prawda o sekretnym romansie wyszła na jaw dopiero po kilku latach. Doli, najwyraźniej znudzona Ottem i Royem, w 1923 roku zerwała z tym ostatnim i zaczęła romansować ze swoim prawnikiem Hermanem, który pomagał jej w sprawach spadkowych po mężu. Nie była jednak zbyt ostrożna. Pod wpływem emocji podarowała mu wysadzany diamentami zegarek, który miał być skradziony w rzekomym włamaniu. Sądziła, że Herman nie rozpozna modelu i nie dopasuje go do właściciela. Ale bardzo się pomyliła. Mężczyzna od razu domyślił się, o co chodzi. Nie uwierzył Doli, która z niewinnym uśmiechem na ustach przyznała, że znalazła zegarek pod poduszką jakiś czas po napadzie i nie widziała sensu informować o tym policji. W tajemnicy przed nią poszedł na komisariat. Tak się złożyło, że w tym samym czasie na policję zgłosił się również Roy. Był rozżalony porzuceniem, dlatego postanowił się zemścić i wyjawić tajemnicę, która mogła pogrążyć jego dawną miłość. Powiedział policjantom, że jakiś czas temu Doli przekonała go, by pomógł jej pozbyć się starego pistoletu. Ponoć przypominał ten, który wykorzystali sprawcy, a ona bała się, że będzie z tego powodu podejrzana. Na jej życzenie wyrzucił go do dołu ze smołą, niedaleko domu. Informacja o tym znalezisku bardzo szybko się rozniosła. Dotarła również do sąsiada, który wykopał z ogródka drugi egzemplarz i zaniósł na komendę. Powiedział, że Doli poprosiła go o to samo. Jak widać, znalazła sobie bardzo sprytny sposób na to, by usunąć wszystkie obciążające ją dowody. Cudzymi rękami. Doli została aresztowana 12 lipca 1923 roku. Choć pewne poszlaki rzeczywiście wskazywały na nią, nie było żadnych twardych dowodów, żadnych świadków, przyznania się do winy. Narzędzia były zardzewiałe i trudno było ocenić, czy to właśnie ich użyto. Na dodatek wciąż nie potrafiono wyjaśnić, jak Doli mogła sama zamknąć się w szafie, a po wszystkim wyrzucić klucz na środek korytarza. Kobieta po jakimś czasie wyszła za kaucją. Zanim jednak do tego doszło, jeszcze w zamknięciu poprosiła Hermana, by wyświadczył jej przysługę. Nakarmił jej przyjaciela, Wuchenga, który mieszka na strychu jej domu. Mężczyzna nie miał nic przeciwko, choć wydawało mu się to trochę dziwaczne. Pojechał do posiadłości Doli i 3 razy, zgodnie z instrukcją, zapukał w klapę prowadzącą na strych. Nie musiał długo czekać na odpowiedź. Klapa się uchyliła, a jego oczom ukazał się osobliwy, szpakowaty, szczupły facet w średnim wieku, w okrągłych okularach, któremu od gadania nie zamykała się buzia. Był podekscytowany i co chwila targały nim nerwowe drgawki. Przywitał Hermana po imieniu. Podziękował za torbę z zakupami, ale na tym nie poprzestał. Opowiadał o tym, jakim jest ogierem i czego to z Doli nie robił. Na koniec wyjawił, co zrobili z Fredem. Herman, myśląc, że ma do czynienia z jakimś wariatem, wyrzucił go z domu i kazał się w nim więcej nie pokazywać. Trudno stwierdzić, co Doli zrobiła, że Herman od razu nie wydał jej władzom. Jak przekonała go, by jej wybaczył, a nawet pomógł dawnemu kochankowi. Przez kolejne 7 lat wciąż byli parą. Ich związek rozpadł się dopiero w 1930 roku. Wtedy też prawnik postanowił opowiedzieć policji o dziwnym, przetrzymywanym przez nią na poddaszu mężczyźnie, który wrócił właśnie do Los Angeles z Kanady i pracuje jako tragarz w okolicy. Sprawa natychmiast stała się bardzo medialna. Dziennikarze szperali. Próbowali znaleźć powiązania między nią, kochankiem ze strychu, a śmiercią męża. Podpytywali sąsiadów, znajomych, rodzinę. Śledzili każdy jej krok. Nie dawali jej żyć. Otta nazwali Batmanem z Los Angeles. Choć komiksu o człowieku nietoperzu jeszcze wtedy nie było. Okrzyknęli szaleńcem, dewiantem, który znajdował chorą przyjemność w samotnym mieszkaniu na strychu. Byłych kochanków zaaresztowano. Doli nie udowodniono winy, a w 1936 roku wszystkie zarzuty oddalono. Otta uznano winnym, ale zwolniono z powodu przedawnienia sprawy. Mężczyzna wyjechał z miasta i już nigdy do niego nie wrócił. Doli po wyjściu na wolność znowu rozpoczęła romans, który tym razem zakończył się ślubem. Zmarła w 1961 roku, 2 tygodnie po ceremonii. Historia jej życia przez lata wzbudzała ciekawość. Na jej podstawie powstały nawet filmy. Szczęście pani Blossom z 1968 czy Mężczyzna na poddaszu z 1995 roku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie historii do końca. Mam nadzieję, że okazała się być dla Was tak samo fascynująca jak dla mnie. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.